Moi drodzy, ta dzisiejsza Ewangelia to jest niezwykle smutna Ewangelia. I nie tylko dlatego, że dokonuje się tutaj ta zdrada Judasza. Może wam się przyznać, że kiedy czytam ten fragment zawsze, co roku, albo też przy jakichś innych okazjach, to zawsze mnie zdumiewa pewien fakt. Znaczy nie zdumiewa mnie dlatego, że on po prostu występuje, bo wiem, że występuje, tylko zdumiewa mnie, że akurat tutaj występuje. O co mi chodzi? Kochani, zobaczcie, jak bardzo ci uczniowie w tamtym momencie byli zakłamani, jeżeli tak można powiedzieć. To jest przedziwne, co się dzieje na tej scenie. Siedzi Pan Jezus z uczniami, jest niezwykle poruszony, jest bardzo przerażony. Mówi o bardzo trudnej sprawie, mówi, że jeden go wyda. Zobaczcie, oni wszyscy oglądają się jeden na drugiego z taką myślą, o kim on mówi, czyżby to mówił o mnie? Nikt nie wie, o kim on mówi. Każdy ma takie podejrzenie, a co jeśli on mówi o mnie? Co to znaczy? Koniec, skoro oni nie mają pewności, skoro ich myśli wszystkie się nie kierują natychmiast do kogoś jednego, albo nie mają takiej pewności, to na pewno nie ja, to nie o mnie. Tylko wszyscy tak się rozglądają, o kim on mówi. Jeszcze Piotr do Jana, ty weź go zapytaj. Co to znaczy? Każdemu z nich przez głowę przeszła zdrada, kochani. Każdemu z nich prawdopodobnie w pewnym momencie przeszło przez głowę, a może on nie jest Mesjaszem. Może to wszystko, co mówią o nim faryzeusze, to, co mówią uczeni w Piśmie, że to jest zwodziciel, może to jest prawda. Zobaczcie, nikt z nich nie jest pewny swoich uczuć, swojej miłości do Pana Jezusa. Każdy chce się dowiedzieć, czy on przypadkiem nie mówi o mnie. Czyli w każdym jest taka wątpliwość. Mało tego. To się potem posuwa jeszcze dalej. To jest zawsze taki moment, który mnie bardzo zadziwia. Zobaczcie, Pan Jezus bardzo jasno wskazuje zdrajcę. No tam trudno się, że tak powiem, nie połapać, nie? Pytają, który? Pan Jezus mówi, wezmę kawałek chleba, umoczę w misie i podam. No i bierze kawałek chleba, macza w misie i podaje Judaszowi. No kochani, no chyba nie można mieć wątpliwości, nie? O kogo chodzi? I potem, kiedy tenże wychodzi, kiedy Pan Jezus mu mówi właśnie, to jest mój zdrajca i mówi, co masz zrobić, to zrób. I on idzie, to oni wszyscy nie wiedzieli, gdzie on poszedł. Niektórzy myśleli, że może poszedł coś kupić na święta. Jest środek nocy, nie? Ale może poszedł kupić coś na święta. Inni pomyśleli, może poszedł rozdać coś ubogim. Kochani, kilka dni wcześniej czytaliśmy tę Ewangelię, kiedy to było? No niedawno jakoś. Przepraszam, wczoraj ją czytaliśmy. Ewangelię o uczcie w Betanii, gdzie, jak pamiętacie, Judasz się obruszył, że wydano na ten olejek drogocenny, nie? Który wylała mu Maria na nogi, że wydano 300 denarów. I tam był taki komentarz, to jest ta sama Ewangelia, gdzie jest napisane, a wszyscy wiedzieli, że on podkradał strzosa. Czyli kilka dni wcześniej wszyscy wiedzą, że gość jest złodziejem, wszyscy wiedzą, że on tam sobie trochę podbiera, a teraz nagle myślą, pewnie poszedł coś rozdać ubogim. Nie? Kochani, to jest po prostu festiwal hipokryzji w tej scenie. Ja w ogóle tę scenę, kiedy ją czytam, to mi się zawsze kojarzą takie sytuacje, jak się na przykład w rodzinach coś źle podzieje z kimś, nie? Na przykład, nie wiem, ktoś pije, na przykład twój wujek, albo coś tam się dzieje niedobrego w jakiejś twojej bliskiej rodzinie, albo patrząc przez moją perspektywę, na przykład jeden z moich braci, nie wiem, coś się z nim podziało i na przykład odszedł z zakonu. I mam takie wrażenie, że dopiero jak się wydarzy coś takiego tragicznego, nie? Nie wiem, taki wujek pobije żonę, albo taki brat mój na przykład odejdzie z zakonu, tak, porzuci kapłaństwo. Wtedy wszyscy mówią, to od dawna już tak było widać, że tam się coś dzieje, to się wszyscy spodziewaliśmy. Tylko uwaga, wcześniej kiedy to się działo, kiedy się wszyscy spodziewali, kiedy się wszyscy domyślali, to jakoś żaden nie poszedł pogadać, nie? Żaden nie poszedł zainterweniować. Zobaczcie, tutaj jest tak samo. Zobaczcie, kiedy ten Judasz, to jest bardzo przerażający moment, kiedy wychodzi w tę noc. Czy zauważyliście, żeby ktokolwiek za nim pobiegł? Siedzi ich tam 12, nie? Pan Jezus mówi, on mnie zdradzi i co masz zrobić, to idź już zrobić. I ten wychodzi, zobaczcie, żaden apostoł się nie ruszył za Judaszem powiedzieć, ty słuchaj, weź nie idź. Co ty zgłupiałeś? Co ty chcesz zrobić, chłopie? Nikt nie poszedł. Kochani, dlaczego o tym mówię? No bo to jest o nas, nie? Kochani, myślę, że się domyślacie, jeżeli macie chociaż trochę samokrytycyzmu i trochę samoświadomości, że my jesteśmy mistrzami samooszukiwania siebie, nie? Mistrzami zaklinania rzeczywistości, że ona jest inna niż jest. Kochani, uwielbiam się przyglądać ludziom, jak się spowiadają, uwielbiam się przyglądać sobie, jak się spowiadam. Ja czasem, kochani, jak sobie myślę o tym, jak się wyspowiadałem, to mam wrażenie, że to, co właśnie zrobiłem, to był tak zwany proces o niepoczytalność. Czyli ja tam byłem, to się wydarzyło, ale to nie ja. W takim sensie, proszę księdza, tam było tyle okoliczności, to po prostu nie dało się inaczej. Ja po prostu, moje życie jest takie, że to nie wiedziałem, jak zrobić inaczej. Kochani, używacie czasem w spowiedzi na przykład takiego słowa czasem? No nie mówcie, że nie, bo ja spowiadam, to wiem, tak? Czasem przeklinam. Kochani, co ma oznaczać takie słowo czasem? No, że nie zawsze, nie? To nie jestem ja prawdziwy. To mi się tylko czasem, uwaga, drugie ulubione słowo, zdarza. Bardzo lubię to wyrażenie. Od ostatniej spowiedzi zdarzyło mi się. Co to znaczy zdarzyło mi się? Czyli było takie wydarzenie, w którym ja wziąłem udział, ale to nie ja. Znowu, co to znaczy zdarza mi się? To nie jest moja prawdziwa natura. No tylko takie grzechy mi się przydarzają, ale tak naprawdę to ja taki nie jestem. Kochani, my jesteśmy mistrzami samooszukiwania się. Kochani, pamiętacie tę Ewangelię? Czytaliśmy ją chyba z tydzień temu, w niedzielę, o tej kobiecie, którą pochwycono na cudzołóstwie. Pamiętacie, nie? Jak ją przyprowadzono do Pana Jezusa. Wiecie, co mnie zawsze w tej Ewangelii najbardziej tam dotyka? Zawsze sobie myślę, jak ta kobieta tam przed tym Panem Jezusem, tam pewnie rzucona na tą ziemię, nie? Tam pewnie przed Nim klęczała. On tam sobie siedział, coś tam pisał na piasku, nie? A ją tak rzucili przed Niego. Wiecie, że jestem przekonany, że ona miała w głowie tylko jedno pytanie wtedy? Nie obawę o śmierć nawet. Nie obawę o to, że zaraz ją ukamienują. Tylko jestem przekonany, że musiała mieć w głowie jedno pytanie. Gdzie On jest? I kiedy mówię On, to chodzi mi o tego, z którym cudzołożyła. Dlaczego? Zobaczcie, napisane jest, że dopiero co pochwycono ją na cudzołóstwie. Wtedy to się wydarzyło. To nie tak, że miesiąc wcześniej i potem ją oskarżono, tylko mówi, właśnie żeśmy ją złapali. Uwaga, kochani, nie da się cudzołożyć w pojedynkę, nie? No to jest nie do zrobienia. To jest inny grzech. Cudzołożenie wymaga przynajmniej dwóch osób. Zakładam, że to był jakiś mężczyzna, tak? I zobaczcie, prawo żydowskie mówi, że jak się kogoś złapie na cudzołóstwie, do tego tam się odnoszą Żydzi, to taką samą karę ukamienowania powinien ponieść mężczyzna, jak i kobieta. Nie tak, że tylko kobieta. Tutaj akurat, to się rzadko zdarzało w starym prawie, ale akurat było równouprawnienie. Zazwyczaj kobiety miały dużo gorzej w tym starym prawie, ale akurat w tej kwestii było równouprawnienie. I on, i ona podlegali kamienowaniu. Zauważcie, dlaczego przeprowadzili ją, a nie przyprowadzili jego? Skoro właśnie ich pochwycono, czyli musieli jego też tam pochwycić. Kochani, wersji może być kilka, nie? No jedna jest taka, że może był silnym chłopem, dał po prostu dwóm w gębę, wyskoczył przez okno i uciekł, nie? No jest taka szansa. Ona bidna nie dała rady, no to ją złapali. Druga, dla mnie nie ukrywam, dużo bardziej prawdopodobna, znali go. To byli koledzy. No nie będziemy zdzicha wrabiać, nie? Zdzichu, idź. A ty chodź. Ale tak czy siak, jakkolwiek było, to zobaczcie, że na tym placu jest tylko ona. Jestem przekonany, że ma w głowie jedno pytanie. Czemu go tu nie ma? Słuchajcie, ona wiedziała, że za to, co zrobiła, za to cudzołóstwo, grozi jej kara śmierci. Co to znaczy? Ona naprawdę musiała być przekonana, że to jest jakaś wielka miłość. Nie wnikam, czy tak było, czy tak nie było. Ale ona naprawdę, skoro była gotowa na to, że ją nawet ukamienują za to, to mówiła, nie, ja go kocham ponad życie. Tylko potem, kiedy się okazało, że trzeba to życie postawić na szali, no to tyle go widzieli, nie? Kochani, często sobie w kościele zadajemy pytanie, co tam Pan Jezus pisał palcem po ziemi. Nie wiemy tego. I nie oszukujmy się, nie poznamy tego, dopóki nie spotkamy Pana Jezusa. Interpretacji oczywiście jest bardzo dużo, co tam Pan Jezus mógł pisać. Nie? Niektórzy mówią, że pisał grzechy tych ludzi, którzy tam z tymi kamieniami stali. Ja bardzo lubię odpowiedź świętego Augustyna, gdzie Augustyn napisał, że Pan Jezus tam, bo ona jest tuż przed nim, tylko ona widzi to, co on tam pisze. Ona zasłania w ogóle ludziom to. On to pisze dla niej. Pan Jezus jej tam pisze, on cię nie kochał. Kochani, ile to razy sobie w życiu wkręciliście, że coś, co jest miłością, to się okazało, że nie jest miłością? Ja go kocham nad życie. Nie mogę bez niego żyć. Ile razy mieliście różne pragnienia, które sobie wkręciliście, że bez nich wasze życie nie ma żadnego sensu? Kochani, my jesteśmy mistrzami samooszukiwania się. Wiecie, że Biblia nazywa szatana ojcem kłamstwa, nie? Bo to jest jego sprawka. To nie jest tak, że my jesteśmy tacy beznadziejni, kochani, nie. Szatan to robi. On nam nieustannie próbuje wkręcić nieprawdę. Zobaczcie, od tego zaczął się w ogóle cały upadek tego świata. Pamiętacie, na czym polegał grzech pierworodny, nie? Ten grzech się wziął z kłamstwa. Szatan przyszedł i nakłamał. A myśmy uwierzyli w to kłamstwo. Pamiętacie, nie? Kiedy przychodzi szatan do Ewy i do Adama w raju, gadał z Ewą. Adam był widocznie introwertykiem i nie chciał gadać z nieznajomym. Więc gadał z Ewą i mówi, czy to prawda, że Bóg wam zakazał jeść owoc ze wszystkich drzew tego ogrodu? Co zrobił? No nakłamał. Bóg nie zakazał jeść ze wszystkich drzew tego ogrodu. Zresztą Ewa o tym na początku wiedziała. Mówi, nie, mówi, tylko z jednego nam nie wolno jeść. Ale potem nagle się dała wkręcić to kłamstwo, bo mówi, a nawet nam zabronił go dotykać. Tego Pan Bóg już nie powiedział. Tu se Ewa już nawymyślała. Kochani, cały upadek tego świata rozpoczyna się od kłamstwa. Bo szatan wie, że jeżeli nas nie oszuka, to nie pójdziemy za nim. Kochani, bo żaden człowiek nie chce zła. Żaden człowiek nie chce nieszczęścia. Żaden człowiek nie chce grzechu. Żaden człowiek nie chce czegoś, co jest niedobre. Żebyśmy w to poszli, to on nas musi oszukać. Kochani, dzisiaj ta Ewangelia jest właśnie o tym. Zobaczcie, tego już takim koronnym przykładem jest Piotr, nie? Panie, dlaczego nie mogę pójść tam, gdzie Ty? Życie za Ciebie oddam. Słuchajcie, on jest naprawdę przekonany, że to jest prawda. Okazało się kilka godzin później, jaka to jest prawda. Czy Ty jesteś jednym z Jego uczniów? Nie znam tego człowieka. Zobaczcie, z jakim przekonaniem on to tutaj mówi, nie? Panie, życie moje za Ciebie oddam. Koniec, zobaczcie, ile takich zdań wypowiadacie w życiu, gdzie jesteście przekonani, że coś jakieś jest. Tu wystarczyło kilka godzin, żeby się okazało, jaka jest prawda. Kochani, dzisiaj to oczywiście będzie w konferencji po mszy. Spróbujemy trochę sobie powiercić w brzuchu właśnie w tej dziedzinie, w tym naszym samooszukiwaniu się. Dlatego, że jeżeli nie dojdziemy do prawdy, nie dojdziemy do tego, co się naprawdę w nas dzieje, a będziemy się ciągle oszukiwać, to nie spotkamy Boga. Bóg jest tylko tam, gdzie jest prawda. Co to znaczy więcej, to w konferencji po mszy. Amen.